Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Michał Karnowski.
A gościem jest Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oglądał pan wczoraj debatę na temat służby zdrowia?
Przyznam się, że nie, to znaczy zamierzałem, ale w pracy nie mogłem sobie na to pozwolić. Ale zdaje się, że ona niczego nowego nie wniosła.
Pan jakiś czas temu zabierał głos w tej sprawie i zapowiedział konstruktywne propozycje. Powstał zespół pana, który miał się zajmować taką analizą, przeglądem, no i być może właśnie jakimiś pomysłami. Coś z tego wyszło?
Tak, oczywiście. Myśmy kilkakrotnie publicznie z tym występowali. Zwróciłem się także z tym do pana premiera Tuska. Rozmawialiśmy przed miesiącem chyba na ten temat. I zwróciłem się także do pani minister zdrowia z prośbą o przyjęcie mnie razem z zespołem moich współpracujących ze mną ekspertów. I spotkanie to jest przewidziane na 14 tego miesiąca. Mam nadzieję, że będzie konstruktywne. W każdym razie...
Co pan powie, pani minister Kopacz?
Powiem, że są konieczne wreszcie radykalne zmiany, które być może są niepopularne z innego punktu widzenia, ale ja już wielokrotnie mówiłem nie tylko o alternatywnym ubezpieczeniu, o współpłaceniu, o współodpowiedzialności pacjenta za swoje zdrowie, ale to musi być systemowo ujęte i wreszcie ten nabrzmiały wrzut powinien być przycięty.
Czyli w kierunku takim liberalnym bardziej pan by poszedł?
Proszę nie dawać etykietek. Ja poszedłbym w kierunku, no wreszcie, podjęcia rzeczywistych, radykalnych reform służby zdrowia.
To z punktu widzenia pacjenta, panie profesorze, jak to powinno wyglądać, żeby ta rzeczywista poprawa, jak pan mówi, nastąpiła? Jaki system powinien być? Jak powinniśmy uczestniczyć w nim?
System powinien być wieloraki. Ja powinienem mieć prawo do podstawowej opieki społecznej, powinienem mieć prawo dodatkowego ubezpieczenia, tak jak mnie na to stać, powinienem mieć obowiązek współpłacenia na przykład za pierwszą wizytę, czy za usługi hotelowe w szpitalu, chyba że mnie na to nie stać, bo wtedy powinny być przyjęte zasady takie jak przy opiece społecznej. To wszystko razem powinno być zrobione, powinna być, proszę zwrócić uwagę, co się teraz dzieje. Ku mojemu zdziwieniu, w tym zakresie, kiedy służba zdrowia, gdzie jest służba zdrowia sprywatyzowana, tam też powstały kolejki, czyli jest zator na całej linii.
To prawda, w prywatnych ciężko się dostać także.
Ja nawet nie próbuję, bo szczęśliwie akurat nie potrzebuję i chyba nie mam dostępu. Natomiast...
Bo Rzecznik Praw Obywatelskich ma swoją jakąś placówkę, tak? Służby zdrowia?
Nie, nie ma swojej. My mamy takie ambulatorium dosyć wstydliwie zaopatrzone dla wszystkich pracowników.
Któryś z tabloidów opisywał, że ma pan luksusowy szpital.
Tak, zrobił takie zdjęcie taką kamerą szerokokątną i to wyszło tak fantastycznie, że nawet to zdjęcie kazałem powiesić obok drzwi do tego biednego ambulatorium. Zresztą nie mojego, tylko dla pracowników, 200 kilkudziesięciu pracowników mojego urzędu.
Taką puentą do tej wczorajszej dyskusji, czy może takim kontekstem była informacja ze szpitala w Jędrzejowie, gdzie wczoraj wywieziono troje niemowląt, w tym dwoje wcześniaków. Nie miał się kto nimi zająć, bo lekarze poszli na zwolnienia, nie porozumieli się po prostu z dyrekcją w sprawie pensji, a dziś mają być ewakuowane kolejne noworodki.
Tu już nawet chyba trzeba prokuratora. W Rzeszowie...
Kilka... Ale co ma zrobić dyrektor? Nie ma lekarzy. Lekarze nie dostali podwyżek, idą na zwolnienia albo nie przedłużają umów o pracę. Minister mówi, dyrektor ich negocjuje, dyrektor mówi, nie mam z czego zapłacić, lekarze mówią, to pa.
Tak, ale każdy człowiek, nawet jak nie jest lekarzem, ma obowiązek pomocy człowiekowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie, a lekarz ma taki obowiązek podwójny. I te przepisy, o ile ja wiem, te zasady nie zostały nigdzie zawieszone. Teraz dowiedziałem się...
Ale w ten sposób lekarze mówią, można bez końca ich wykorzystywać, bo zawsze jest zagrożenie życia praktycznie pacjenta. Oni zawsze muszą ratować to życie. A więc zawsze można im nie zapłacić.
Nie możemy mówić zawsze i w ogóle. Musimy mówić o konkretnych przypadkach. Tyle tylko, że o tych konkretnych przypadkach u nas się nie mówi. Wrócę, bo ja ciągle chcę podać przykład Rzeszowa, gdzie podobno w klinice specjalistycznej pacjenci chorzy na raka przestali być hospitalizowani. Mój pełnomocnik z Katowic pojechał tam. Zastanawiałem się, czy ja powinienem pojechać, czy sprawa już jest aż tak tragiczna. Nie pojechałem tylko dlatego, że wtedy jakbym otworzył taką akcję, jeżdżenie na każde miejsce, to bym nic innego nie robił. I oczekuję na raport, jak tam to wygląda.
Ale co pan może zrobić na przykład także w sprawie Jędrzejowa?
Ja już Wstyd powiedzieć, ale nic nie mogę zrobić, dlatego że codziennie powstają takie sprawy i dziesiątki takich spraw. Ja mogę, tak jak się o to dobijam i została wyznaczona wizyta u pani minister zdrowia 14 tego miesiąca, mogę domagać się, już nie apelować, domagać się zasadniczej i rzeczywistej reformy systemu służby zdrowia.
A teraz tutaj i w tej chwili, no, co pacjenci mogą?
Ja mogę tylko monitorować.
Mają chyba takie poczucie uzasadnione moim zdaniem, że te podstawowe prawa człowieka są łamane.
Podstawowe prawa człowieka są łamane, tylko przy tak powszechnym im łamaniu już nie ręce można sobie urobić. Ja tylko w każdym z tych przypadków oczywiście monitoruję. To takie dobre słowo jest, które oznacza, że sprawdzamy, jak to jest w rzeczywistości. Apelujemy, wysyłamy, postulujemy.
Przejdźmy do kontaktów z innym przedstawicielem rządu. Rozumiem, że 14 spotkanie z minister Kopacz. Zobaczymy, pewnie się spotkamy też w radiu, panie profesorze, czy to coś przyniosło. Julia Pitera mówiła wczoraj w jednej z gazet, że wycofał się pan z żądania tego jej raportu w sprawie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no bo właściwie nie ma przepisów, nie ma prawa, które by nakazywały wydać ten raport. Wycofał się pan?
Ja napisałem do pani minister Julii Pitery 5-stronicowy bodajże list wyjaśniający stan prawny, a więc wskazujący na to, co to jest dokument, jaki istnieje obowiązek udostępnienia tego dokumentu w trybie dostępu do informacji publicznej i obowiązek w stosunku do rzecznika, co to jest funkcjonariusz publiczny, a także jakie sankcje prawne są związane z niewykonaniem obowiązku przez funkcjonariusza publicznego. Wnioski do wyciągnięcia z tego stanu prawnego pozostawiłem samej pani minister.
Czyli pan się poddał trochę w tej sprawie, a chociaż uważa, że raport powinien być panu pokazany.
Ja nie zmieniłem zdania, bo ja nie mogę zmienić obowiązujących przepisów więcej. Natomiast poddałem się i złe słowo, ja się nie chcę w to wdawać, dlatego ja wzruszyłem ramionami, aby no, nie występować w dosyć roli w pewnym stopniu ośmieszającej.
A ten raport to jest własność, jak mówi pani Julia Pitera, premiera Donalda Tuska, szefa rządu, czy też opinia publiczna powinna go poznać?
To nie jest własność ani autora, ani adresata. To jest dokument, który w trybie dostępie do informacji publicznej, jeśli pan się zwróci, powinien być panu udostępniony pod groźbą sankcji karnej, jeśli to nie zostanie uczynione. A jeśli będzie to dokument niejawny, to ja się mogę zwrócić jako rzecznik praw obywatelskich i istnieje elementarny obowiązek w państwie, które jest demokratyczne nie tylko z nazwy i państwem prawa, nie tylko z deklaracji w konstytucji, obowiązek jego udostępnienia.
Ale czyli nie ma takiej sytuacji, w której minister czy pełnomocnik rządu do jakiejś sprawy może przygotować raport tylko dla premiera?
To jest dokument.
No ale wewnątrzrządowy.
Tak, ale to jest dokument, który, jeśli pan się zwróci, jest to zresztą, przepraszam, bardzo wielokrotnie było ogłaszane jako, w cudzysłowie, raport Pitery, na podstawie którego miały być podjęte odpowiednie kroki. W tym momencie ja, zajmując się sprawami CBA w moim biurze, doszedłem do wniosku, że nie mogę wykluczyć, że być może on coś zawiera, co ja powinienem wiedzieć i co może mi się przydać w moich badaniach. Z tego powodu, z poczucia jakiegoś obowiązku, że i to może należy zbadać, zwróciłem się. No i cała afera z tego wyniknęła, która lepiej, żeby już spuśćmy zasłonę milczenia na nią.
To zostawmy to literatom, bo pewnie pan pamięta film, panie profesorze, Waszyngton za zamkniętymi drzwiami. Tam był taki raport Primula. Wokół tego cała akcja się toczyła, tak też jest w książce. Może ktoś napisze o raporcie Pitery taką książkę. Inny minister, minister Ćwiąkalski, no nie zareagował jakoś specjalnie czy medialnie, czy po prostu nie zwrócił się do odpowiednich no, czynników w swoim ministerstwie na sprawę wypuszczenia z aresztu członków gangu, tak zwanego gangu obcinaczy paznokci. To są ludzie oskarżeni o bardzo poważne przestępstwa, o porwania, o ucinanie właśnie palców w celu wymuszenia okupów. No, mówiąc szczerze, to jest sprawa, która mnie osobiście bardzo zbulwersowała. Zwłaszcza, że potem dwóch członków tego gangu już po wyjściu z aresztu wdało się jakąś bójkę z policjantami. Właściwie tacy ludzie chyba nie powinni wychodzić z aresztów, nawet jeśli by nie mataczyli, panie profesorze.
Więcej, o ile ja nie mieszam spraw, bo ich jest troszeczkę dużo, to sędzia przewodnicząca zwracała się, co może nie jest najważniejsze, ale bardzo niepokojące, do tych osób per panie chyba Grzegorzu, czy jak, tak donosiła prasa. Ja zwróciłem się o wyjaśnienie, o zbadanie tej sprawy, no bo jeżeli tak było, nie daj Boże, no to muszą być jakieś wyciągnięte konsekwencje w stosunku do przewodniczącego składu sądzącego.
Chodzi o tę relację do świadka.
To jest niedopuszczalne. To nie dlatego, żebyśmy nie mogli zwracać się tak sympatycznie do osób, ale jest trybem, prawem tryb przepisany i należy go przestrzegać, bo dojść może do takich właśnie niewłaściwych sytuacji, kiedy ktoś do osoby podejrzanej o bardzo groźne przestępstwa zwraca się w sposób, w jaki możemy się zwracać w warzywniku do kogoś, kiedy nam podaje włoszczyznę.
Może to było przejęzyczenie.
Tak, ja nic nie wiem. Ja wiem tylko, że tak doniosła prasa i to jest wystarczający ważnym sygnałem, abym zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tego.
Jutro premier Donald Tusk na Kremlu. Bardzo ważne spotkanie, bardzo ważne politycznie. Czy premier powinien pana zdaniem mówić o prawach człowieka w Rosji? No bo pan pewnie nie może, panie profesorze, bo to jest Rosja, a nie Polska.
No tak, ale my jesteśmy... Trudno mi powiedzieć, co premier może i powinien. Nigdy nie wczuwałem się...
Czy jest problem, pytam, praw człowieka w Rosji?
No jest szalony problem. Przecież wiemy, Czeczenia, niedawne wybory, które były w grudniu. Teraz niedawny wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie torturowania, gwałcenia przesłuchiwanych kobiet. I zresztą sygnały, które do mnie dochodzą, wskazują, że jest to praktyka dosyć częsta, tortur. Niedawno w Paryżu była konferencja organizowana przez Komisarza Praw Człowieka Rady Europy i Mediatora Republiki Francuskiej na temat tortur, w której miałem innego okrutnego i nieludzkiego traktowania, w którym miałem przyjemność brać udział, nawet występowałem z referatem. Tam, o ile pamiętam, nie było przedstawiciela Rosji, która jest członkiem Rady Europy. I właśnie po tym wyroku 24 stycznia tego roku zwróciłem się do komisarza praw człowieka z apelem, nie pierwszym już, chyba trzecim, aby sytuacja przestrzegania praw człowieka była przedmiotem działań ze strony Rady Europy w kierunku skłonienia Federacji Rosyjskiej do przestrzegania standardów i zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. Przypomnę raz jeszcze, Rosja jest członkiem Rady Europy.
I pan na tym forum ten temat podejmuje właśnie.
Po raz trzeci, to znaczy po raz trzeci zwracam się do swojego przyjaciela Tomasza Hamberga, komisarza praw człowieka Rady Europy. Raz zwróciłem się w sprawie Czeczenii, kiedy zaapelowałem, aby poprzeć apel w tym zakresie Amnesty International. W grudniu, a więc zupełnie niedawno, zwróciłem się w sprawie ostatnich wyborów, których standardy były w sposób ewidentny łamane. Teraz, w związku z tą konferencją i zainteresowaniem rzeczników praw obywatelskich wszystkich krajów Rady Europy nieludzkim traktowaniem, zwracam uwagę komisarza po raz trzeci, że być może te kwestie powinny być z większą uwagą podniesione.
Jest jakiś odzew?
Nie ma odzewu, ale ja nie zamierzam zrezygnować, bo Rada Europy, której jesteśmy członkami, jest forum do tego, aby domagać się od mojego przyjaciela komisarza, od sekretarza generalnego Rady Europy działań jednoznacznych i stanowczych.
A panie profesorze, czy polskie władze, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, premier wiedzą o tych pana interwencjach, bo to można sobie wyobrazić, może być jeden z tematów tej rozmowy.
Ja na wszelki wypadek zawsze wysyłam w takich przypadkach do pana ministra spraw zagranicznych kopię takiego pisma i do prezydenta.
Czyli wiedzą.
One, zakładam, że docierają, prawda?
Czyli premier powinien, już na końcu wracam do tego pytania, poruszyć kwestię praw człowieka w Rosji? Pana zdaniem, to jest okazja, żeby być może coś zrobić.
Ja jako rzecznik bym poruszył, ale jako premier być może bym nie poruszał, dlatego że miałbym określone polityczne priorytety. Każdy jest od swoich problemów i swojej działki.
Ale prawa człowieka są jedne.
Prawa człowieka różne. Są jedne, ale nie stawiajmy premiera w takiej sytuacji, zresztą z góry chyba na przegranej pozycji. Ja ze swojej strony robię to, czego być może pan premier zrobić nie może. Nie wiem, nie mam tej optyki, nawet nie potrafię się w tej chwili wczuć w to. Zwracam się do komisarza Rady Praw Człowieka Europy i mówię, dear Thomas, tak dalej być nie może.
A dir Thomas milczy, oby się odezwał. Dziękuję bardzo, profesor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, był gościem salonu.
Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Michał Karnowski.